Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Kilka dni temu proboszcz z sąsiedniego miasta wysłał jednego ze swoich współpracowników do sklepu z poleceniem zakupienia alkoholu wysokoprocentowego w celach dezynfekcyjnych. I powiedział mu: masz nie wracać, jak nie przywieziesz 10 litrów. I on tak wyruszył w drogę, aż się na białoruskiej granicy zatrzymał, bo wszędzie oczywiście deficyty. I był też w naszej pięknej miejscowości. Zawitał do jednego ze sklepów i również chciał kupić większą ilość. Ale ekspedientka sprzedała mu tylko litr i wytłumaczyła, że ten alkohol nie jest do picia. Ten alkohol jest do dezynfekcji. Dlaczego tylko litr? Ponieważ on zastosował jakiś taki kamuflaż. Nie ogolił się i przywdział jakieś łachmany na siebie. I stąd też czujna nasza ekspedientka z naszej miejscowości pomyślała, że to jakiś niebieski ptak, który będzie konsumował tenże alkohol. A on przecież właśnie do dezynfekcji chciał. Jaki z tego wniosek? No niestety, jak cię widzą, tak cię piszą. Tutaj w tę stronę, ale działa to także w drugą stronę. Jak ktoś przychodzi do nas w garniturze czy pod krawatem, to od razu z jakimś takim większym szacunkiem go traktujemy i z większą wagą i słów jego słuchamy. O tym dzisiaj mówi pierwsze czytanie. Człowiek widzi po swojemu. Człowiek ocenia po pozorach, po wyglądzie zewnętrznym. Stary prorok nie może się jakoś wyzbyć tego patrzenia, bo najpierw widzi najsilniejszego i najwyższego. Taki przecież był też rosły i potężny król Saul, który się jednak nie sprawdził. I oto Bóg daje polecenie, aby prorok Samuel znalazł kolejnego proroka. Idzie więc do Betlejem, do pewnej rodziny, i tam zostaje mu przedstawiony najpierw ten właśnie rosły, silny. Ale Bóg mówi: to nie tak. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek, i odwrotnie. Ty patrz w serce, a nie na wzrost czy wygląd. Oczywiście jakoś do końca z tego wyglądu czy z tego patrzenia po wyglądzie nie może się wyzwolić, bo przynajmniej autor natchniony tak charakteryzuje Dawida również po wyglądzie, że był niski, rudy, ale miał piękne oczy, piękną twarz. To słowo uczy nas właśnie patrzenia taką optyką Bożą. Czy jest to w pełni możliwe? Myślę, że im większe zjednoczenie z Bogiem, tym większa zdolność patrzenia w taki właśnie sposób, jaki widzi Pan Bóg. Myślę, że każdy z nas nieraz się pomylił, że ten nasze zdolności poznawcze nas zawiodły, kiedy patrzyliśmy na kogoś i to pierwsze wrażenie, tak psychologowie mówią, jest najważniejsze, ale może być bardzo mylne w obie strony. Możemy kogoś źle ocenić i dlatego też po uczynkach ich poznacie, mówi Pismo Święte. I miej serce i patrzaj w serce, jak powie poeta. To jest taki wstęp do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii, która także mówi o widzeniu i patrzeniu, opisując cud uzdrowienia niewidomego. Mamy tutaj dwie takie warstwy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, ten szczegół uzdrowienia fizycznego, który w dzisiejszej sytuacji wydaje się być co najmniej niehigieniczny, bo Jezus bierze ślinę i ziemię spod nóg i czyni z tego błoto. Jest jakaś materia. Teologowie tłumaczą to w ten sposób, że jest to zapowiedź rzeczywistości sakramentalnej, bo w każdej rzeczywistości sakramentalnej mamy jakąś materię i jakieś słowa. I oto staje się rzeczywistość, chociaż tak naprawdę niewidoczna dla oczu. Znowu niewidoczna dla oczu, ale dziejąca się. Ważne jest tutaj kilka szczegółów. Oto Jezus po dokonaniu tego gestu, jakże dzisiaj kontrowersyjnego, posyła tego niewidomego, by się poszedł i obmył do sadzawki Siloe. Siloe to był taki kanał, którym była doprowadzana woda do południowej części Jerozolimy. Wreszcie też sadzawkę, w której gromadzono wodę, dostarczano przez ten kanał, nazywano Siloe. I wreszcie także wieża, która strzegła bramy miasta i prawdopodobnie też tej sadzawki, nazywała się tak samo. To o tej wieży mówi Chrystus, że się zawaliła i wiedzie takie rozważanie na temat tego, kto zawinił i kto był większym grzesznikiem. Ten temat jest tutaj też poruszony w tejże Janowej Ewangelii, chociaż ze względów praktycznych odczytałem tą krótszą wersję, ale można sobie w domu sięgnąć do dłuższej. Jest tam taki spór i taka dyskusja, która i w czasach Chrystusa i wcześniej, ale też i dzisiaj jest wciąż obecna. Kto zgrzeszył? Kto zawinił? Ten człowiek był niewidomy od urodzenia, więc zastanawiano się, czy to on zawinił, czy może jego rodzice. Tutaj cały temat tak zwanych grzechów pokoleniowych się nam kłania. Tutaj też odsłania się przed nami takie zagadnienie kary Bożej, jakiegoś dopustu Bożego, jakiejś konsekwencji grzechów. Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Jezus odpowiada, ani on, ani rodzice. Stało się to, by się objawiła większa chwała Boża, by Jezus, czyniąc ten cud, pokazał, że ma moc, że może uzdrowić człowieka, że panuje nad przyrodą, że jest Bogiem, że jest Mesjaszem. Żydzi już w tym czasie postanowili, że każdy, kto w Jezusie uzna Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. I to się stanie też z tym biednym człowiekiem. Biednym, a jednocześnie szczęśliwym. Bo błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. On najpierw nie widział tej rzeczywistości świata, który go otaczał i przejrzał. Dokonał się cud, ale ten prawdziwy cud uwierzenia w Jezusa Chrystusa dokona się później. Zatrzymując jeszcze się nad tym zagadnieniem, kto zgrzeszył, czyja to wina, myślę, że to też jest bardzo takie aktualne na dzień dzisiejszy. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego nas spotykają choroby, nas osobiście i w naszym otoczeniu, dlaczego są nieszczęścia i takie nasze osobiste i globalne. Skąd się to bierze? To nie jest tak, że Bóg jest zły, że Bóg stworzył zło, że Bóg się bawi nami i zsyła na nas kary. Jest to po coś, ale my tego nie widzimy. Potrzeba ogromnego zaufania i ogromnej wiary pokładanej w Bogu, że jest to nam potrzebne i że mogą się stać dobre rzeczy w czasie niedobrym. Że może odrodzić się nasza wiara w czasie, w którym to, co tę wiarę umacnia, jest w jakiś sposób reglamentowane czy ograniczone. Potrzeba takiego właśnie widzenia i zaufania. Tak, że Bóg jest miłosierny, jest też sprawiedliwy, jakiegoś takiego wypośrodkowania tych prawd, ale nigdy nie możemy pójść w tę stronę, by stwierdzić, że Bóg jest zły, że się mści na nas i że nas karze. Nie, nawet jeśli to nie jest też najlepsze słowo, ten dopust tak zwany Boży, nawet jeśli on się dokonuje, to nie po to, żeby nas uciemiężyć, ale po to, byśmy doświadczyli, docenili, dostrzegli, uznali, jak Bóg jest wspaniały i dobry, jak może często się pogubiliśmy i straciliśmy Go w naszym życiu. Dzisiaj w psalmie jest takie piękne słowo, to jest bardzo też ciekawy i przepiękny psalm, dobrze nam znany, 23, z tym refrenem, że Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego, ale tym centralnym momentem są te wersety, które mówią, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, kij Twój, laska pasterska są moją pociechą, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zdaje się, że i my, i nie tylko my, w naszym kraju i na całym świecie przechodzimy teraz przez ciemną dolinę, ale nie ulękniemy się zła, gdy uświadomimy sobie to, że Pan jest ze mną. To nam każda msza święta uświadamia, bo kilka razy słyszymy: Pan z wami, Bóg jest z nami, Bóg jest pośród nas. Jest tutaj sposób szczególny, gdzie jest sprawowana najświętsza ofiara. Jest w osobie kapłana, w zgromadzeniu i przede wszystkim jest obecny, żywy i prawdziwy pod postacią chleba. Ale Chrystus też powiedział, że gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam On też jest pośród nich. Centralnym miejscem, centralną prawdą tego psalmu, ale też i naszego życia jest to, że Bóg jest z nami, że nas nie opuszcza nigdy i że nawet jeśli lękamy się albo obawiamy zagrożeń zewnętrznych, to tam, gdzie będzie ta łączność, ta relacja, ta żywa i prawdziwa wiara pokładana w Panu, tam nie będzie właśnie tego lęku. Tam będzie nadzieja i słowa czy treść tej dzisiejszej niedzieli, które być może znowuż w tej sytuacji są dość paradoksalne, łącznie z tym różowym moim ornatem, ale jeśli uświadomimy sobie, że Bóg jest z nami, że nas nigdy nie opuści, to ta nadzieja nigdy nie zgaśnie. To ta radość wewnętrzna nas nigdy nie opuści. Bo jest takie prawo w fizyce, że jak jakaś substancja dochodzi do kresu, to przychodzi w inny stan skupienia i odwrotnie. I tak się dzieje też w rzeczywistości wiary. Jak jest źle, a jest źle z naszą wiarą, z wiarą Europejczyków, którzy wyrośli na tej chrześcijańskiej, na chrześcijańskich wartościach. Pogubiliśmy się sami, uczyniliśmy siebie bogami i zgubiliśmy relację z Panem Bogiem. I jest źle, ale jeśli to dojdzie do kresu, to się wiara odrodzi. I z taką nadzieją, z takim przekonaniem, pełni takiej ufności, możemy przejść przez ten czas ciemności, przez tą ciemną dolinę, a wtedy nawet to, co tragiczne, będzie błogosławione, nie chcę powiedzieć radosne, ale jak to mówił Kiko Arguello, założyciel Drogi Neokatechumenalnej, im gorzej, tym lepiej. To brzmi rzeczywiście paradoksalnie, ale taka jest ta logika, bo tak jak to patrzenie, widzenie, ta optyka Boża jest zupełnie inna niż nasza, tak samo i te prawidła, które rządzą światem. Może się okazać, że to, co przeżywamy teraz, co jest trudne, czy nasza osobista choroba, czy lęk przed zachorowaniem, może się okazać błogosławieństwem dla tych, którzy się nawrócą, dla tych, którzy zapragną jeszcze bardziej i bliżej być z Bogiem i którzy zrozumieją, że z Bogiem może być fantastycznie, że z Nim nic nam nie grozi. Skupiając się jeszcze na tym szczególe, może to też zabrzmi dość kontrowersyjnie, bo zdania są podzielone, bo racjonalnym jest rzeczywiście słuchać naszych przełożonych i tych kościelnych i świeckich, ale istnieje też taka dyskusja o Eucharystii, o niebezpieczeństwie zarażenia. Czy Jezus zarażał? Widzimy tutaj, jak powiedziałem, niehigieniczną sytuację. Ślina i to jeszcze z błotem, ale to przynosi uzdrowienie. Jeśli z takim przekonaniem, z taką wiarą spojrzymy na rzeczywistość obecności Boga w Eucharystii, to nie możemy powiedzieć, że cokolwiek nam tu grozi. Nawet Żydzi w tej sadzawce, w czasie święta namiotów, doświadczali uzdrowienia. Ta woda, która gdzieś biegła jakimś kanałem, może była deszczówką jakąś, może nie była najczystsza, miała moc uzdrawiającą. Ale to nie jest działanie magiczne, że ja pokropię się, że ja coś wykonę, jakiś gest. Dzisiaj znowuż, zamiast się tulić do Boga, to wielu też już handluje jakimiś gusłami, zabobonami, amuletami, które mają ochronić nas przed zachorowaniem czy niebezpieczeństwem. Natomiast tym, co nas może ochronić, jest przede wszystkim wiara w to, że Bóg ma moc, że może czynić cuda, czyli wydarzenia nadprzyrodzone, że On panuje nad przyrodą. My nie panujemy. Ta sytuacja nam pokazuje, że nam się to wymyka spod kontroli, że sobie nie radzimy, że świat sobie nie radzi, ale Bóg panuje, bo ją stworzył i nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. I uświadommy sobie to ponad wszystko, że Bóg nie zaraża nas. Jeśli czymkolwiek zaraża, to tylko i wyłącznie miłością. Miłością i jeszcze raz miłością. Natomiast to, co nam przynosi, to jest uzdrowienie, uzdrawiająca moc, która jest właśnie w sakramentach. Przede wszystkim na zarazę grzechową, która opanowała świat i może też nasze serca. I właśnie w sakramentalnej rzeczywistości, gdzie jest materia, gdzie jest słowo, materią sakramentu pokuty są grzechy. To jest to błoto naszego życia. To wywalamy, przynosimy, zostawiamy, a Bóg to niszczy w ogniu miłosierdzia. I uzdrawia, czyni nas czystymi i sprawia, że możemy przejrzeć. Od dawna próbuję zrozumieć mechanizm, jaki działa w nas i w naszym życiu, a polegający na tym, że sytuacja moralna każdego z nas, czyli bycie w grzechu, ogranicza nasze zdolności poznawcze. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nie chodzi tylko o widzenie pewnych rzeczy w sensie fizycznym, ale o rozumienie istoty rzeczy. Jak to możliwe, że ludzie mający doktoraty, ba, nawet będący profesorami, nie rozumieją najbardziej podstawowych rzeczy? Taka jest niestety rzeczywistość. To ma przełożenie. Nasza kondycja moralna, to znaczy to, czy jesteśmy blisko Boga, blisko tej światłości, blisko prawdy samej w sobie, wpływa na to, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość i czy ją poznajemy zgodnie z prawdą. Dopiero przybliżenie się do Boga, działanie w jedności z Nim daje właściwy ogląd sytuacji i zdolność poznania rzeczy takimi, jakimi one są. Bez tego, kiedy jesteśmy w ciemności, jesteśmy w grzechu, nie poznamy właściwie świata. Będziemy mieli na sztandarach dobro, będziemy rozpoczynać działalność charytatywną, będziemy filantropami, a okaże się ostatecznie, że krzywdzimy innych. Jeśli będziemy to robić bez Boga, naprawdę kondycja moralna ma wpływ na zdolności poznawcze, intelektualne. Ja nie wiem, jak to się dzieje, w sensie biologiczno psychologicznym, czy jakby to jeszcze inaczej nazwać, ale tak się dzieje. I kończąc, oto widzimy człowieka uzdrowionego, co nas pociesza, co nas napełnia radością, co daje taką nadzieję, ale widzimy, że on chociaż przejrzał fizycznie, to jeszcze nie przejrzał w sensie duchowym. Jego pełne przejrzenie dokonuje się, kiedy on, po tym jak go tam będą szarpać, jak go będą przesłuchiwać, jak się wyprze go rodzina, jak go wykluczą z synagogi, spotka znowu Jezusa twarzą w twarz. I Jezus powie, to ja jestem, ten, który cię uzdrowił. Kim jest Mesjasz? Ten, który z tobą mówi. I on wtedy, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Tak, wierzę. Wierzę, Panie. Tu następuje pełne olśnienie. Tutaj otwierają się w pełni oczy, bo nie tylko oczy jako zmysły, ale oczy wiary, bo dostrzega w proroku Chrystusa Zbawiciela. Niech przylgnięcie do Niego niesie nam nadzieję na przełamanie tej sytuacji, ale też na tak zwaną visio beatifica, jak to mówią teologowie, czyli tę wizję uszczęśliwiającą. Zaczyna się wszystko od słuchania. Wiara się rodzi z tego, co się słyszy. Słucha Izraelu. Spodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo ogłoszenia słowa, ale pełnią będzie widzenie. Mówimy, że spotkamy w niebie Boga twarzą w twarz. Będziemy Go oglądać. Będziemy mieli ten wzrok, już nie tylko ten fizyczny, ale wzrok wiary, jakąś zupełnie inną jakość tego widzenia, i to będzie wizja uszczęśliwiająca. To jest charakterystyka nieba, czyli tej rzeczywistości, do której zdążamy, aby stała się ona udziałem każdego z nas. Amen.